Apokalipsa, księga wielkiego pocieszenia. Opracowała siostra Emilia Erlich, urszulanka Unii Rzymskiej.
Otwórz usta. Ten, który rzekł, jam alfa i omega, początek i koniec, mówi teraz, ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Jest to spełnienie odwiecznej obietnicy, którą rozbrzmiewa naprzód Stary Testament. Bóg mówił w nim, ja jestem Pan Twój Bóg, otwórz szeroko usta, abym je napełnił. Nie wystarczy to, że Bóg chce nas nakarmić. Musi być współpraca i z naszej strony, choć w tak prostej formie, jak otwarty dzióbek głodnego pisklęcia. Ale są i takie dzieci, które nie chcą jeść i nawet ust nie otworzą. Najczęściej jest w Biblii mowa o wodzie żywej. Tak nazywano wodę wypływającą ze źródła w odróżnieniu od stojącej wody stawów i jezior. W krajach południowych i nie tylko dostęp do wody jest sprawą życia i śmierci. Wszystkie procesy życiowe człowieka odbywają się w stanie płynnym lub półpłynnym, a brak wody przez 3 dni może spowodować śmierć. Dlatego też czystą wodę źródlaną Biblia zwie wodą żywą. Co więcej, sam Bóg nazywa siebie takim źródłem, gdyż On jest Ojcem życia. Tak oto skarży się ten wzgardzony Ojciec w proroctwie Jeremiasza. Podwójne zło popełnił mój naród. Opuścili mnie, źródło wody żywej, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody. Źródło bije nieustannie, nie przemija jak okresowe potoki gór judzkich, wadi, którymi spływa tylko woda rzadkich deszczów. Kto opuszcza życiodajne źródło, naraża się na nieuchronną suszę. Próbuje się wtedy ratować zbieraniem wody do cysterny, ale ludzkie przedsięwzięcia cechują nieuchronne pęknięcia. Widać to jasno, gdy człowiek zabiera się do dziedziny życia, stanowiącej wyłączną własność Boga. Psalm 36 tak się modli. W Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość. Gdy uznamy bezsporne prawo Boże do życia, które z Niego wypływa, doznamy tego oświecenia, które ustawi nas w prawdzie. Inaczej woda życia wycieknie pęknięciami naszej mizernej ludzkiej cysterny. A jak to Boże życie jest nam potrzebne, Biblia ukazuje nieustannie i to właśnie pod przenośnią wody. Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam, Ciebie pragnie moja dusza, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. Odpowiedź Boża już w Starym Testamencie nie daje na siebie czekać. Tak mówi Pan, Twój Sprawca, Twój Stwórca od narodzenia, Twój Wspomożyciel. Nie bój się, sługo mój, którego wybrałem, bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroję po wyschniętej ziemi. Przeleję ducha mego na Twoje plemię i błogosławieństwo moje na Twoich potomków. Wyrastać będą jak trawa wśród wody, jak to pole nad bieżącymi wodami. Wydawałoby się, że tak cenne dary, naprzód życia naturalnego, a potem nadprzyrodzonego, do którego nawiązuje prorok słowami o przelaniu Ducha Bożego, winny budzić w ludziach ogromne pragnienie i tęsknotę. Ale widocznie zajęci zalepianiem pęknięć swoich cystern, ludzie nie słyszą tego głosu Bożego lub są na niego zbyt obojętni. I wtedy, w proroctwie drugiego Izajasza, Bóg przyjmuje postawę kupca, który oferuje swój towar, ale na warunkach tak korzystnych, że nikt zdrowomyślący nie powinien oprzeć się takiej propozycji. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy, kupujcie i spożywajcie, dalejże kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? I oto tu pojawia się obok ludzkiego głodu i pragnienia motyw darmowości. Zauważmy, że delikatność Boża nazywa to dalej kupowaniem, choć nabywamy wodę, chleb, mleko i wino bez pieniędzy. Są to elementarne na południu pokarmy, konieczne do życia, symbolizujące samo życie. Nabywamy je pozornie naszą codzienną pracą, ale w rzeczywistości stanowią one dar Boży. Że tak jest istotnie, łatwo sobie uprzytomnić, gdy pomyślimy o współczesnych nam ludziach w warunkach wojennych czy obozowych, o całych ludach wymierających z głodu czy chorób. Dlaczego Bóg nam właśnie ofiarowuje te dary? To Jego tajemnica. Ale dla nas to nie tylko szansa życiowa, ale i wielkie zadanie. W Starym Testamencie Bóg dawał Izraelowi wodę i mannę na pustyni, potem mleko i wino w ziemi obiecanej, ale wszystko to tylko jako zapowiedź dóbr przyszłych. Izajasz zapowiada: wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia. I oto znajdujemy się w ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta, gdy Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. I Ewangelia dodaje: a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. W rozmowie z Samarytanką Jezus mówi jej: kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. I dodaje: o, gdybyś znała dar Boży. Cóż to za dar? Jest to Duch Święty, który został nam dany jako pocieszyciel, oświeciciel, jako ten, który przypomina nam słowa Jezusa i uczy je rozumieć. Bardzo potrzebujemy takiego boskiego korepetytora, my, uczniowie Jezusa, i leniwi, i niepojętni. A Duch Święty, jak dobry korepetytor, a może nawet jak prawdziwa matka, dostosowuje swą pomoc do naszych potrzeb. Obmywa co brudne, rozgrzewa co zziębnięte, leczy co chore i poranione. Pod jednym warunkiem, że nie będziemy go zasmucać, a rozradujemy go, szeroko otwierając duszę, aby mógł ją nasycić. I wtedy, gdy przeminie dla nas postać tego świata, usłyszymy słowa: ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Ogromnie pocieszające jest owo słówko darmo. Bo gdy stajemy przed Bogiem, mamy ręce puste. Ale Jego to raduje, bo właśnie dlatego może obsypać nas darami. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują.
Wysłuchaliśmy audycji z cyklu Apokalipsa, Księga Wielkiego Pocieszenia w opracowaniu siostry Emilii Erlich, Urszulanki Unii Rzymskiej.